Jeszcze 100 lat temu uważano, że dwujęzyczność na przykład dzieci to jest rodzaj upośledzenia. Uważano, że opóźnia rozwój intelektualny. Mówiono wtedy o tak zwanej dezorientacji umysłowej. A jest dokładnie na odwrót. Jest mało czynności tak skutecznie trenujących mózg i tak skutecznie opóźniających jego starzenie, jak uczenie się języków obcych. W tym filmie opowiem Wam dlaczego. Akumulator, który choć naładowany przez kilka lat stoi nieużywany na półce w garażu, niszczeje. Jest wiele przedmiotów czy urządzeń, które służą nam lepiej, gdy ich choć od czasu do czasu używamy. Tak samo jest z naszym mózgiem. Nie wystarcza to, że go posiadamy. Jego należy od czasu do czasu potrenować. Korzyści są niezaprzeczalne. Lepsza kondycja psychofizyczna, większa odporność na różne choroby czy opóźnienie starzenia. Sposobów na trening mózgu jest bardzo wiele, ale chyba najlepszym jest nauka języków obcych. Dziś władanie więcej niż jednym językiem jest atutem, co nie zawsze było oczywiste. W XX wieku czy na początku XX wieku wśród wielu psychologów panowało przekonanie, że osoby dwujęzyczne są w istocie pokrzywdzone przez swoją umiejętność. Twierdzono, że mają problemy emocjonalne i poznawcze. W testach inteligencji prowadzonych w latach 20. wyniki dzieci dwujęzycznych były gorsze niż tych jednojęzycznych. Badacze wysunęli wtedy hipotezę dezorientacji umysłowej, twierdząc, że dwujęzyczność opóźnia rozwój intelektualny. Tym, czego naukowcy nie wzięli wtedy pod uwagę, były inne czynniki ingerujące w wynik badania. Wpływ miały bowiem nie tylko różnice językowe i intelektualne, ale i aspekty społeczno-kulturowe. Umknął im fakt, że badane dzieci dwujęzyczne pochodziły często z biedniejszych rodzin niż te jednojęzyczne. Szedł za tym słabszy dostęp na przykład do edukacji. Testy nie były również dostosowane kulturowo, co mogło wpłynąć, co na pewno wpłynęło na odmienne rozumienie niektórych pytań. Kiedy zatem w kolejnych latach głębiej przeanalizowano problem, okazało się, że to dwujęzyczni górują w niektórych aspektach poznawczych. Dziś wydaje się to nam oczywiste. Korzyści dwu- albo wielojęzyczności jest ogrom. Polepszenie pamięci, w tym zmniejszenie ryzyka demencji, lepsze perspektywy zawodowe, większa niezależność czy swoboda w porozumiewaniu się. Nauka nowego języka otwiera horyzonty nie tylko poprzez poinstruowanie nas, w jaki sposób formułować komunikaty czy zapamiętywać nowe słowa. To otwieranie horyzontów można rozumieć bardzo szeroko jako nauka nowego spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość. Język jest odbiciem danej kultury. Na przykład w języku japońskim istnieje rozbudowane słownictwo dotyczące hierarchii społecznej i związanych z tym zwrotów. W języku niemieckim czy hiszpańskim rzeczownikom przypisuje się płeć. Jak wykazały badania, to co może za tym iść, to inne postrzeganie tych samych obiektów i nadawanie im różnych cech w zależności od tego, czy rzecz w danym języku występuje w rodzaju żeńskim czy męskim. Przykładowo, osoby, dla których słowo klucz w ich języku jest rodzaju męskiego, na przykład niemiecki der Schlüssel, były bardzo skłonne, czy bardziej skłonne określać go stereotypowo męskimi przymiotnikami, jak twardy czy ciężki. Ci zaś, którzy klucz określają w swoim języku w rodzaju żeńskim, jak na przykład w języku hiszpańskim la lleva, mam nadzieję, że tak się to wymawia, byli bardziej skłonni postrzegać go jako delikatny czy piękny. To tylko przykład wskazujący na to, jak dalece język wpływa na postrzeganie przez nas świata. Zresztą tu nie chodzi tylko o słowa. Ucząc się nowego języka, przyswajając nowe zasady, na przykład używania czasów, które w naszym języku nie występują, możemy przy okazji nauczyć się nowych sposobów samego myślenia o czasie, o czynnościach, które wykonujemy. A to bardzo twórcze i to bardzo rozszerza nie tylko rozumienie naszego własnego języka, ale także rozumienie w ogóle świata wokoło. I to wszystko brzmi super. Trudno będzie chyba znaleźć osobę, która uważa naukę języka obcego za niepotrzebną, zbędną czy uwsteczniającą. Ale tu pojawia się kolejny problem. Jak nowego języka się uczyć? jeśli zapytamy badaczy o to, co jest najbardziej efektywne, często usłyszymy, że jest to imersja językowa. Imersja, czyli zanurzenie się w języku. To skok na głęboką wodę, w trakcie którego otaczamy się z każdej strony mową, jakiej chcemy się nauczyć, językiem, jakiego chcemy się nauczyć. Najlepszy przykład to wyjazd za granicę, gdzie jesteśmy zmuszeni, żeby jakoś się porozumieć. Ale wiadomo, często nie mamy takich możliwości, czy finansowych, czy czasowych. Możemy wtedy stworzyć sobie imersję w warunkach domowych. Na przykład oglądając i czytając materiały w języku obcym, znajdując sobie native speakerów do rozmowy, czy przestawiając nawet swoje urządzenia i aplikacje w telefonie na język obcy. Chociaż z tym ostatnim radzę poczekać do momentu, kiedy jesteśmy już nieco obyci z językiem, żeby uniknąć niepotrzebnych problemów i wpadek. Dobrze jest także zanurzać się w tematy, które tak czy inaczej nas interesują. Jeśli jesteśmy zapalonymi ogrodnikami, wybierzmy film, książkę w języku obcym o pielęgnacji roślin. Jeśli lubimy gotować, zapoznawajmy się z nowymi przepisami z danego kraju, ale w oryginale. Znajdźmy sposób na to, by nauka języka kojarzyła nam się z czymś pozytywnym i dla nas interesującym, a nie tylko z wkuwaniem słówek i reguł. Tak myślę, że podcasty są idealnym do tego narzędziem. Podcasty, których jest bardzo dużo w wielu tematach i w wielu językach. Dodatkowo przy okazji wgłębiania się w dany temat dobrze jest tworzyć sobie tak zwane wyspy językowe. To dana kategoria tematyczna, której słownictwo staramy się opanować. To na przykład transport albo rodzina, czy słownictwo z branży IT. Początkowo staramy się opanować terminologię z danej wyspy, aby krok po kroku naszą wyspę poszerzać. Zgłębiamy na przykład film medyczny po włosku, a w kolejnej sesji wybieramy następny o podobnej tematyce. W ten sposób słówka, które poznaliśmy w tym pierwszym czy podczas oglądania tego pierwszego, utrwalają się w naszej pamięci, bo zwyczajnie będą się powtarzać, ale równocześnie oglądając ten drugi film, rozszerzamy nasze słownictwo. To jest znacznie lepsze niż skakanie z jednego tematu na drugi, kompletnie różny od poprzedniego, gdyż wtedy wiedza z tego pierwszego będzie miała znacznie mniejsze szanse na utrwalenie się, bo najpewniej słowa, stwierdzenia w drugim filmie czy w innej książce na zupełnie inny temat po prostu się nie pojawią, więc nie zostaną utrwalone. Zalecanym przez badaczy sposobem jest podejście multisensoryczne, czyli takie, które angażuje wiele zmysłów. Sprawdza się ono lepiej niż podejście takie jednozmysłowe, angażujące, jak sama nazwa wskazuje, tylko jeden zmysł, na przykład słuchanie albo tylko czytanie. W podejściu multisensorycznym łączy się, dajmy na to, słuch ze wzrokiem, dotyk ze wzrokiem, z mówieniem czy nawet zapachem. Wykorzystują to na przykład znane aplikacje językowe, które do nas mówią, ale zachęcają nas też do tego, byśmy to my mówili, ale równocześnie obserwowali to, co dzieje się na ekranie. Kolejnym pytaniem jest, czy lepiej uczyć się kilku języków równocześnie, czy po kolei. Badacze skłaniają się raczej ku tej pierwszej opcji. Uczenie się języków pojedynczo może wydawać się bardziej czasochłonne czy długotrwałe, jednak jest ono bezpieczniejsze. Zmniejsza bowiem prawdopodobieństwo występowania tzw. interferencji międzyjęzykowej, czyli sytuacji, w której w uproszczeniu mylimy reguły jednego języka z drugim. Jest to oczywiście bardziej prawdopodobne przy językach podobnych do siebie, na przykład włoskim i hiszpańskim. Zatem, jeżeli już uprzemy się na naukę dwóch języków na raz, lepiej, żeby były to języki mało do siebie podobne, na przykład japoński i arabski. No dobra, to jest rzadka sytuacja. Powiedzmy angielski i włoski, albo niemiecki i hiszpański. I jeszcze jedno. Z badań wynika, że większość nowych informacji jest tracona w przeciągu zaledwie kilku godzin po sesji. W ciągu jednej doby możemy zapomnieć nawet do 70% nowo nabytych informacji. To, co może temu zapobiegać, to powtarzanie materiału. To dzięki powtórkom możemy przenosić swoją wiedzę z pamięci krótkotrwałej do długotrwałej. Zaleca się także wykonywać te powtórki w takich zwiększających się odstępach czasowych. Dzień, dwa dni, cztery, osiem i tak dalej. Z tym, że przechodzimy do następnego etapu, to też wydłużamy czas między powtórkami dopiero wtedy, kiedy podczas powtórki będziemy w stanie przypomnieć sobie dany materiał. Gdy do tego dodamy wspomniane przeze mnie otaczanie się językiem, jeżeli dodamy multisensoryczność oraz wykorzystamy język do pogłębiania i tak swoich pasji, sukces jest w zasięgu ręki, czego Wam bardzo życzę. Dziękuję za uwagę.